Pamiętacie serię, którą rozważamy, bo mamy serię, a jak nikt nie pamięta, co to co seria, jak wtedy każde kazanie, każda środa jest osobna. Seria ma główny nadtytuł Autentyczne chrześcijaństwo. A jeżeli jest coś autentyczne, to prawdopodobnie też jest coś nieprawdziwe. Są pieniądze autentyczne, są pieniądze fałszywe. Podobno strasznie dużo krąży. Znakiem tego, jak płacimy 100 dolarówką. Ktoś powie, kiedy ja ostatnio płaciłem 100 dolarówką? Ale jak płacimy 100 dolarówką, to zawsze gdzieś tam zaglądają pod światło albo prześwietlają, prawda? Szukają, czy jest to prawdziwe, autentyczne. I Bóg coś takiego robi z nami. Bierze nas w swoje ręce i tak pod swoje światło. Czy jesteśmy autentyczni, czy też nauczyliśmy się dobrze grać. I można tak się dobrze nauczyć grać, że ludzi można nabrać. Ale Boga nigdy nie nabierzemy. I tak naprawdę to, co się liczy, to co Bóg ma do powiedzenia na nasz temat. Kiedy Bóg widzi, jakimi naprawdę jesteśmy, bardzo szybko daje nam znać. Także drugą osobą, która wie o naszej nieautentyczności, to albo autentyczności, to jesteśmy my sami. I o naszej autentyczności ktoś powie, jak mam wiedzieć, skąd mam wiedzieć, że jestem naprawdę autentycznym, prawdziwym chrześcijaninem. I przez autentyczność niekoniecznie mam szczerość na myśli. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyło wam się w życiu być szczerze w błędzie. Ktoś mówi, a wystarczy być szczerym. Ja miałem szczere, ja zawsze jak gdzieś jadę, mam szczere zamiary i wiecie ile razy pogubię się w drodze i na czas nie dojadę. Miałem szczere zamiary dojechania na czas i przychodzę, dojeżdżam zmachany i tylko widzę, ktoś tak patrzy na zegarek, ja wchodzę, nic nie mówi, nie? Ale ja miałem szczere zamiary. A mimo wszystko zgubiłem się, szczerze się zgubiłem. Także jest wielu szczerych ludzi, a jednak nie są autentycznymi chrześcijanami. Mówiliśmy, a i tylko przypominam, mieliśmy 2 tygodnie przerwy, mieliśmy gości, autentycznych kaznodziei. I na początku mówiliśmy o znakach autentycznego chrześcijaństwa, później mówiliśmy o kosztach autentycznego chrześcijaństwa. A dzisiaj chciałbym, byśmy rozpoczęli sobie tą podserię obowiązki w autentycznym chrześcijaństwie. Obowiązki autentycznych chrześcijan. I dzisiaj taki pierwszy obowiązek sobie rozpatrzymy. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. I 39 werset. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 39 werset i 40. Opowiedział im też Pan Jezus podobieństwo, albo dał im przypowieść. Czy może ślepy ślepego prowadzić? I to są takie retoryczne pytania, bo jest, odpowiedź jest oczywista. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Wiadomo, nie, to każdy wie, dziecko wie. Czy obaj nie wpadną wtedy do dołu? 40 werset. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. To słowo mistrz również w drugiej Ewangelii jest użyte jako nauczyciel. Nie masz ucznia nad nauczyciela, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego nauczyciel. Po pierwsze, podam jeszcze tylko tytuł na górę, obowiązek naśladownictwa. Obowiązek naśladownictwa, więc pierwszy obowiązek nasz jest, abyśmy byli naśladowcami naszego mistrza, naszego nauczyciela. Ludzie, którzy w tamtych czasach słuchali Jezusa, ich nauczycielami byli kto? Faryzeusze. I Pan Jezus właśnie mówił o tych faryzeuszach, o tych nauczycielach religii. To byli ludzie, którzy cieszyli się reputacją, że znają Boga. Jeżeli ktoś miał pytanie na temat tego, jaki Bóg jest, co mam robić w życiu, żeby Bóg był ze mnie zadowolony, szło się do faryzeusza. Tak jakby dzisiaj, nie wiem, do pastora, do księdza, do biskupa. To byli ludzie, którzy znają się na fachu, mają monopol na prawdę. Oni nam powiedzą. I Pan Jezus mówi, czy może ślepy ślepego prowadzić? Faryzeusze w tym czasie słuchali tego i często się oburzali na to, co Pan Jezus mówił. I z tego powodu tam dalej Pan Jezus mówi na przykład to, co my często znamy, że odnosimy to do niesądzenia, to Pan Jezus to właśnie mówił o faryzeuszach. Dlaczego widzisz na przykład źdźbło w oku brata swego? Oni byli fachowcami od wytykiwania win w życiu swoich słuchaczy, a byli zaślepieni. Zaślepieni w tym, co było w ich życiu. I dlatego Pan Jezus mówi, czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy faryzeusz, czy nauczyciel wtedy Słowa Bożego może być człowiekiem godnym naśladowania? I ktoś by powiedział, ale ja nie jestem pewny tak dokładnie, czy Pan Jezus tutaj mówi o faryzeuszach. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 15 rozdział i 14 werset. 15 rozdział i 14 werset, ale żebyśmy wiedzieli, o kim Pan Jezus mówi, to 12 werset mówi tak. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do Niego, do Pana Jezusa, wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, które wygłaszałeś, zgorszyli się. I 14 werset Pan Jezus kontynuuje temat. Zostawcie ich, faryzeuszy, którzy się zgorszyli. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A więc wyraźnie tutaj mamy powiedziane, że Panu Jezusowi chodziło o w tym czasie o faryzeuszy, że byli ślepymi przewodnikami ludu. Czy rzeczywiście wszystko, co dotyczyło faryzeuszów, było złe? Nie. Pan Jezus mówi, że dobrze uczyli. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, pierwsze dwa wersety. Wtedy Jezus przemówił do ludzi i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy Mojżeszowej, było takie miejsce w synagogach, gdzie oni siadali i wygłaszali Boże wyroki. Traktowano ich wtedy jak nieomylnych. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. A więc źle nie mówią. Dobrze mówią. A więc nie sztuką jest być człowiekiem, który dobrze mówi. Mam mnóstwo ludzi, którzy dobrze mówią. Ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. I taki człowiek, który tylko dobrze mówi, a nie czyni, nie jest godnym naśladowania. A my jako chrześcijanie jesteśmy wzywani, mamy obowiązek bycia naśladowcami. Więc nie naśladowcami faryzeuszy, nie naśladowcami pastora, księdza, drugiego chrześcijanina, ale mamy być naśladowcami naszego mistrza i nauczyciela. A kto nim jest? Pan Jezus Chrystus. Mateusza, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i 27 werset. Pan Jezus mówi tak. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. A więc Pan Jezus przedstawia tu swoją rolę, że jeżeli rzeczywiście chcemy poznać Boga w prawdziwy sposób, to możemy Go poznać tylko i wyłącznie przez Tego, który zna Ojca takim, jakim On jest. A jest Nim Syn Ojca, Syn Jezus Chrystus i On chce objawić. Komu chce Pan Jezus objawić? O tym, którzy posłuchają Jego wezwania. Jakiego wezwania? 28 werset. Bo niektórzy czytają ten 27 i mówią, o, Pan Jezus objawia tylko tym, którym chce, a więc jest selektywny. No, zobaczmy, jaki jest Pan Jezus selektywny. 28 werset mówi, przyjdźcie do mnie niektórzy tylko, których ja może nie, prawda? Nie. Co w waszej Biblii pisze? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, Pan Jezus wie, kto usłyszy Jego wołanie. Nie człowiek, który nie odczuwa potrzeby przyjścia do Jezusa. Jak jest czas posiłku u nas w domu, to naprawdę nie jest ważne, co jest ugotowane. Ważne jest, czy domownicy są głodni. Bo jak naprawdę są głodni, to już nie mogą się doczekać, kiedy będzie obiad gotowy. I wtedy już nieważne jest co. Można podać, nie wiem, pierogi wodą tylko podlane i zjedzą, jak są głodni. Ale jak nie są głodni, to można królewski obiad dać i wołać, chodźcie, bo już jest obiad gotowy. I nikt nie słyszy, nagle jest głuchota. Nikt nie biegnie, nikt nie słyszy. A za chwilę, a zaraz, bo nie są głodni. Pan Jezus mówi, woła, przyjdźcie do mnie wszyscy. Ale czy wszyscy przyjdą? Nie. Przyjdą ci, którzy są spracowani, obciążeni. Pan Jezus obiecuje, że ja wam dam ukojenie. I wreszcie ci, którzy przyjdą, wzywa ich do czego? Weźcie na siebie moje jarzmo. Jarzmo w tamtych czasach to była ta rama drewniana, którą zakładano wołom na szyję, na karki, które ciągnęły wtedy wozy obciążone różnymi towarami. I Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Co to znaczy moje jarzmo? Pan Jezus mówi, ja niosę pewne jarzmo, taką ramę drewnianą na swojej szyi i jest jeszcze miejsce tu na jedną osobę. I włóż swoją głowę razem ze mną. I będziemy razem ciągnąć obowiązki, ciężary życia. Ja już kiedyś o tym mówiłem, na czym polega to ciągnięcie jarzma. Niesienie jarzma, czy ciągnięcie wozu razem w jarzmie z Jezusem. To jest tak, jak mówiłem o tym, jak tacie swojemu pomagałem torbę nieść. Pamiętacie? Byłem mały. I mówię, tato, daj mi jedno ucho od torby. A byłem taki mały i musiałem tak za rękę tatę trzymać, nie? No to kto tak naprawdę niósł tą torbę za jedno ucho? Ja tylko ucho lekko trzymałem w ręku, a tata niósł. Ale, mówię, no, pomagałem tacie. Dobrze, że nie robiłem tego, co ten syn, który siedział za kierownicą, bo się samochód zepsuł i tata pchał do góry samochód. I wreszcie jak wypchał do samej góry, mówi, naprawdę ciężko było. A syn mówi, tata, nie dałbyś rady, gdybym ci nie pomagał. Tata mówi, a jak mi pomagałeś? On mówi, wiesz, bo zobaczyłem, że samochód się zaczął cofać, więc nacisnąłem na hamulec i tak trzymałem na tym hamulcu, żeby się nie cofał bardziej, jak ty pchałeś do góry, nie? Także czasami tak pomagamy. Ale kiedy Pan Jezus mówi, weź na siebie moje jarzmo, to znaczy wejdź w partnerstwo ze mną w życiu, a tak naprawdę to będę ja niósł Twoje ciężary w Twoim życiu. I inne fragmenty Pisma Świętego potwierdzają to, gdyż nigdy Pan Jezus nie mówi, nieś te ciężary swoje, ale mówi swoje starania, troski, ciężary zrzuć na kogo? Na mnie, bo ja to zrobię, ja to poniosę. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się, o czym tu mówimy, uczcie się od kogo? Ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Dlaczego? Bo Pan Jezus niesie to i nawet nie odczuwamy ciężaru tego. Ale tutaj widzimy, że Pan Jezus wzywa nas do naśladownictwa. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Co to znaczy uczyć się od Jezusa i stać się Jego naśladowcą? W jaki sposób stajemy się naśladowcami Jezusa Chrystusa? Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. A więc widzimy, że Pan Jezus wzywa nas do naśladownictwa. Teraz, co to znaczy? Naśladować Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 3-6 wersetu. A z tego wiemy, że Go znamy, kogo Go, Jezusa znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, że w Chrystusie jest, że w Chrystusie mieszka, powinien sam tak postępować, jak kto? Jak on postępował. A więc mamy naśladownictwo. Mamy wezwanie do postępowania. A więc naśladownictwo Jezusa Chrystusa to jest postępowanie tak, jak Jezus postępował. Jest to wzorowanie się na Nim. Kochani, w życiu możemy się wzorować na różnych rzeczach. Możemy się wzorować, czyli porównywać z drugimi ludźmi. Jest taka tendencja porównywania się ze słabszymi albo gorszymi od siebie, bo wtedy gdzieś tak w naszej ludzkiej naturze lepiej się czujemy. I wtedy możemy być pełnymi pychy chrześcijanami. I gdzieś to jest takim naturalnym odruchem ludzi, ponieważ kiedy rozmawiamy z ludźmi i prowokujemy ich do myślenia i do przeanalizowania swojego serca, wnętrza, motywów, myśli, wtedy ludzie nabierają takiej postawy obronnej, takiej defensywnej postawy i mówią: ja jeszcze nie jestem taki najgorszy, są gorsi ode mnie. To prawda. Ale Pan Jezus nas wzywa, abyśmy porównywali się z Nim i wzorowali się na Nim. Teraz można się trochę przyłamać, ponieważ Pan Jezus, jest napisane, nigdy grzechu nie popełnił. Pan Jezus jest święty. Pan Jezus jest doskonały. Czy mogę w swoim życiu osiągnąć taki poziom pobożności, że będę mógł powiedzieć: jak byście się poczuli, gdybym ja, wasz pastor, dzisiaj wstał i powiedział: kochani, dzisiaj po raz pierwszy w życiu udało mi się do tej godziny, teraz 8:30, żyć tak jak Jezus. Dokładnie tak jak Jezus. Grzechu nie popełniłem. Jestem jak On. Jestem jak Jezus. Prawda? Niektórzy by nic nie powiedzieli, inni, co życzliwi po nabożeństwie, by mi delikatnie zasugerowali lekarza, albo by się zastanawiali, co ze mną jest nie tak. Dlaczego? Dziwnie by to brzmiało. Jakaś pycha albo coś się pomieszało pastorowi w głowie. A jednak Biblia nas wzywa do tego, byśmy naśladowali Jezusa, postępowali jak On. Bądźmy cierpliwi, za chwilę, myślę, powoli dojdziemy, o co chodzi. Pierwszy list Jana, jesteśmy ciągle w pierwszym liście Jana, 3:2-3. Kiedy dotrze do nas ta prawda, że musimy naśladować Jezusa, musimy stać się jak On, jest wtedy taka tendencja, żeby produkować takie uczynkowe chrześcijaństwo. Muszę teraz robić coś, żeby Jezusowi się podobać. Muszę robić coś, co Jezus robił. A tak naprawdę ci, którzy znają Ewangelię, to życie z Bogiem jest darem łaski, a niekoniecznie ludzkim wysiłkiem właściwego postępowania. Wtedy jest to niebezpieczeństwo, że możemy skupić się na uczynkach również zewnętrznych i faryzeusze na takich uczynkach się skupili. Zanim będziemy to czytali, to na pewno nie chcemy być naśladowcami Jezusa, tak jak faryzeusze stali się naśladowcami Boga. A Ewangelia Mateusza, wróćmy na chwilę do 23:3 i tam zobaczymy taki antyprzykład, jakimi mamy nie być. Pan Jezus mówi: wszystko, co wam powiedzą, i zachowujcie, ale nie postępujcie według ich uczynków. Jakie były ich uczynki? 4. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A więc mówią o obowiązkach życia z Bogiem, ale sami tego nie chcą ruszyć. A wszystkie uczynki, a jeżeli już coś pełnią dobrego, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich kto? Ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Niekoniecznie tylko, żeby być z przodu, ale żeby ludzie widzieli, że jestem w synagodze, w domu Bożym, uczęszczam na nabożeństwa. Pozdrowienia na rynkach lubią przez ludzi i żeby tytułowano ich rabi. A cały ten rozdział Pan Jezus mówi o tym, jakie uczynki mają faryzeusze, które gdzieś z natury są dobrymi uczynkami, ale dlatego, że wychodzą z serca przekornego, nie serca pełnego miłości do Boga, przestają się liczyć, są hipokryzją. Nie są stylem życia, które należy naśladować. Wróćmy z powrotem do pierwszego listu Jana, 3:3, czytajmy 2:3. Umiłowani, Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, jest mowa tu o objawieniu Jezusa, o drugim przyjściu Jezusa, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. A więc Jan uznaje, że nawet z naszymi wysiłkami podobania się Jezusowi i upodabniania się do Niego i naśladowania Go, nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego podobieństwa, z którego Bóg byłby usatysfakcjonowany. Więc co się dzieje? Ten deficyt, ten brak naszego podobieństwa do tej wiernej kopii Jezusa będzie uzupełniony w dniu, kiedy Pan Jezus przyjdzie i się z Nim spotkamy. I to musi być naszą żywą nadzieją. Trzeci werset. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, co się dzieje? Oczyszcza się. W jaki sposób? Tak jak On jest czysty. Zauważcie, co nas oczyszcza. Nie nasze postępowanie, nie nasz ludzki wysiłek bycia podobnym do Jezusa, ale ta żywa nadzieja, która jest w naszym sercu, ta wiara w żywego, zmartwychwstałego Chrystusa, oczyszcza nas, że stajemy się tak czyści jak On. A On jest czysty w doskonały sposób. A więc znowu, to nie jest nasz wysiłek, ale jest to Boży dar, że zaczynamy być podobni do Jezusa. Jeszcze spójrzmy na listy Pawła, które bardziej nam rzucą światło na upodabnianie się do Jezusa. List do Kolosan, pierwszy rozdział i 27 werset. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 27 werset. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus żyjący w nas jest nadzieją chwały. Jakiej chwały? Tu jest właśnie, musimy rozumieć język Nowego Testamentu, chwały, która się objawi przy przyjściu Jezusa Chrystusa, kiedy Go zobaczymy i staniemy się tacy jak On. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go jakim? Doskonałym w Chrystusie Jezusie. Znowuż, jest tu mowa o doskonałości, której nigdy nie osiągniemy naszym własnym wysiłkiem, ale jest to praca Boga nad nami. I nad tym też pracuję, walcząc w mocy kogo? Jego, który skutecznie we mnie działa. A więc to naśladownictwo może tylko i wyłącznie wynikać z naszej relacji i to relacji miłości do Jezusa Chrystusa. Wtedy On zaczyna w nas działać. List do Filipian, drugi rozdział i 12 werset. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Inaczej, żyjcie w swoim chrześcijaństwie w tym strachu, że Bóg jest święty i ja naprawdę chcę Mu się podobać. I co to powinno sprawić w nas? Nie chęć ucieczki od Boga, schowania się, tak jak Adam się schował, kiedy zgrzeszył. 13 werset. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w nas chcenie i wykonanie. Bóg działając w nas będzie budził w nas pragnienie upodabniania się do Jezusa. Jest to naśladownictwo wiarą. Wróćmy z powrotem do pierwszego listu Jana, 4 rozdział i 17 werset. Jest to naśladownictwo wiarą. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Zauważcie, co się dzieje. Boże, może tu Twoje słowo się pomyliło, może w druku jest pomyłka. Ja jestem taki, jaki Jezus był, chodząc na świecie? To jest to, co Słowo Boże mówi. No ale ja przecież mam te braki, te niedoskonałości. Jeżeli pozwolisz na to, żeby Twoja miłość była tak gorąca do Jezusa, jeżeli miłość dojdzie w nas do doskonałości, wtedy Bóg zaczyna przez łaskę patrzeć na nas tolerancyjnie, ponieważ cokolwiek jest w naszym życiu niedoskonałe, to nie dlatego, że mamy lekceważący stosunek do Boga, do Jezusa, do Jego Słowa, ale tylko dlatego, że ciągle żyjemy w tym niedoskonałym ciele, gdzie toczymy walkę, ale Bóg zna nasze serca i nasze serca są doskonałe w miłości względem Jezusa Chrystusa. A na czym polega ta miłość? Ewangelia Jana, 14 rozdział i 15 werset. Często ludzie właśnie zadają pytania, na czym polega to naśladownictwo? Na ile mam być doskonały, bezgrzeszny? 14 rozdział, 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, inaczej jeśli mnie kochacie, a Boga mamy kochać jak? Całym sercem, całym umysłem, całą duszą, z całej siły. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Inaczej będziecie żyli według mojego słowa. Wiecie, jak to działa? Otrzymujemy wtedy, ja to nazywam, tego nie znajdziecie w Biblii, ale to jest prawda, otrzymujemy geny Chrystusowe. Otrzymujemy geny Chrystusowe. Wiecie, co to są geny? Niedawno pewna osoba mi powiedziała coś i tak mnie to trochę wzruszyło. Osoba dużo starsza ode mnie, która mojego tatę znała. Ja tylko byłem z moim tatą 19 lat, później wyjechałem do Kanady. Tutaj przyjechałem i dwa razy po dwa tygodnie widzieliśmy się, kiedy tata przyjechał i kiedy miał 60 lat, zmarł. Ale będąc w Polsce, wiele lat ta osoba mnie nie widziała, widziała mnie tylko jako małego chłopca, a później mnie już jako dorosłego mężczyznę widziała. I to już jest starsza kobieta, po 70, i przychodzi do mnie i mówi: Mirek, dzisiaj w kościele, jak cię obserwowałam, to tak jakbym widziała Grzegorza. Ja mówię: a co się stało? A on mówi: twoje maniery, w jaki sposób ty rękoma ruszasz, układ głowy, miny, jakie robisz na twarzy. Mówi: to jest cały twój ojciec. I wiecie, że ja nie byłem do końca tego świadomy. Ktoś mi kiedyś tam mówi, ale sobie myślę, no to wiadomo, dziecko tam trochę, ale mówi... I ja nie mogłem tego się nauczyć, obserwując ojca, ale tylko dlatego, że jest on moim ojcem i mam jego geny, jestem skazany na to, że pewne maniery są takie same. Kochani, jeżeli naprawdę nawróciliśmy się, narodziliśmy się na nowo, staliśmy się dziećmi Bożymi, automatycznie otrzymujemy geny Jezusa Chrystusa i żyjemy, zachowujemy się tak, jak On na tym świecie. Czyż nie jest to wspaniała wiadomość? Jezus Chrystus jest naszym Panem. Bóg jest naszym Ojcem i otrzymujemy Jego geny. Podstawą naśladownictwa jest miłość do tego, którego naśladujemy. Nie możemy, kochani, naśladować Chrystusa tylko dlatego, że w Biblii czytamy jakieś przepisy, ponieważ staniemy się jak faryzeusze. Ale jeżeli przestrzegamy Słowo Boże, przepisy Boże z miłości do Chrystusa, wtedy zaczyna to działać w nas jako część chrystusowego charakteru w naszym życiu. List do Efezjan, 5 rozdział, 1 i 2 werset. Apostoł Paweł, Bóg przez apostoła Pawła wzywa nas. Mówi tak: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Co to znaczy być naśladowcą Boga? 2 werset. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako ofiarę i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A więc naśladować Boga, naśladować Chrystusa, to jest chodzić w miłości do Boga i do ludzi. I wreszcie kończąc, pierwszy list Piotra, pierwszy werset, pierwszy rozdział, 15 i 16 werset. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 15 i 16 werset. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. Wezwanie do naśladownictwa. Nadrzędny gen boski to jest świętość. Bóg jest święty. I kiedy Chrystus żyje w naszym życiu i otrzymujemy geny Chrystusowe, zaczynamy odczuwać ten zmysł w nas, nienawiści tego, co jest złe, co jest nieczyste, ale lgniemy do tego, co jest święte. I wtedy Boża świętość realizuje się w nas. Zaczynamy funkcjonować i żyć tak jak Chrystus na tym świecie. Czy jest jakaś dziedzina w twoim życiu, w moim życiu, w której naśladownictwo Chrystusa nie funkcjonuje tak, jakby Chrystus sobie tego życzył. Może są tu osoby takie, które nigdy nie podjęły tej decyzji, nie zawołały do Jezusa: Panie, chcę być Twoim naśladowcą, chcę wzorować się na Tobie. Nie przeczę, że nigdy nie miałeś pragnienia duchowego, pragnienia religijnego, chcę być dobrym człowiekiem, chcę żyć pobożnie. Nie przeczę. Myślę prawie, że każdy człowiek, który ociera się o Bożą moralność, gdzieś w sobie ma to pragnienie życia w porządny sposób, ale to nie jest, o czym ja mówię. Ja mówię tutaj o naśladownictwie Chrystusa, dlatego że Go kocham, dlatego że Go poznałem. I wtedy zamiast mówić, muszę być porządnym, nie mogę kłamać, muszę żyć uczciwie, to wtedy już nie wprowadzam tych poszczególnych kroków jako listy moralnej do mojego życia, ale mówię, skoro kocham Chrystusa, muszę się Mu podobać. I to wtedy zmienia całą sytuację. Zaczynasz nabierać siły, która daje Ci możliwość naśladowania Go w tych wszystkich dziedzinach, w których czasem albo i często zawodzimy Go i nie jesteśmy Jego naśladowcami. Dlatego chciałbym, abyśmy przez chwilę przyszli do Pana w modlitwie. Jeżeli nigdy nie oddałeś Chrystusowi panowania w swoim życiu i nie poddałeś się Mu jako naśladowca Jego, uczyń to dzisiaj. A wy wszyscy, którzy uczyniliście takie decyzje w swoim życiu, ale Bóg dzisiaj swoim świętym palcem wskazuje wam dziedziny w życiu, w których naśladownictwo Jezusa nie funkcjonuje tak, jakby Chrystus to chciał. Przyjdź do Niego w modlitwie, powiedz Mu o tym, abyś mógł być godnym Jego naśladowcą i doświadczać życia, jakie Chrystus daje. Jest to życie pełne radości, błogosławieństwa i takie życie chce Chrystus, abyśmy mieli. Panie, nie tylko chcemy być tymi, którzy wyznają Cię ustami, ale chcemy, Panie, abyś Ty panował w każdej dziedzinie naszego życia. Panie, by nie było takich zakątków, które są brudne i zakurzone, by nie było takich miejsc w naszym życiu, gdzie śmieci są zmiecione pod dywan. Chcemy, Panie, aby wszystko było wyczyszczone. Chcemy, Panie, rozkochać się w Tobie do tego stopnia, aby każda dziedzina naszego życia była zainfekowana Twoją obecnością, Twoim działaniem, Panie. Chcemy Cię po prostu, Panie, naśladować, chcemy wzorować się na Tobie. Obudź w nas to pragnienie. Obudź w nas, Panie, wrażliwość sumienia, gdzie będzie nas gryzło, Panie, sumienie poprzez obecność Twojego Ducha Świętego, kiedy próbujemy po swojemu rzeczy robić. Chcemy być wiernymi Twoimi naśladowcami. Panie, gdybyś szedł po śniegu przed nami, to chcemy tak wiernie wstępować w Twoje ślady, żeby nie było widać, że ktoś inny jeszcze tam wstępował. Tak wiernie chcemy Cię naśladować w miłości, świętości, w szczerości, Panie. W każdej dziedzinie życia. Chcemy, abyś był, Panie, zadowolony z nas. I dzisiaj, Panie, proszę Ciebie o każdą osobę, która ma takie pragnienie, abyś udzielił nam, Panie, tych genów Chrystusowych. Abyśmy, Panie, byli podobnymi do Ciebie. Aby ludzie, nawet obserwujący nasze życie, mogli powiedzieć, widzę podobieństwo. Zachowujesz się jak Twój mistrz i Pan. Ale najważniejsze chcemy, Panie, kiedy staniemy przed Tobą, kiedy przyjdziesz, od Ciebie usłyszeć, że byliśmy Twoimi wiernymi naśladowcami. Bądź z nami, Panie, na rozejście się, aż ponownie się spotkamy. W imieniu Jezusa. Amen.